Dobry wieczór, a gościem RMF FM, gościem popołudniowej rozmowy jest senator Marcin Bosacki. Dzień dobry, panie senatorze.
Dobry wieczór, panie.
Szef klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej. Panie senatorze, pana zdaniem, czy te jakiekolwiek pieniądze z KPO trafią do Polski przed wyborami parlamentarnymi?
Jeśli przed wyborami, to niedługo przed wyborami. Mam nadzieję, że pieniądze do Polski trafią, bo te 160 miliardów... Zresztą mogłoby być dużo więcej, ale to są decyzje rządu. Polsce potrzebne w bardzo trudnym roku gospodarczym. Są potrzebne polskim rodzinom, samorządom, firmom.
Tylko kiedy?
Jeśli rzeczywiście PiS chce dostać te pieniądze i przyjmie poprawki Senatu, które sprawią za niecałe dwa tygodnie, że ta ustawa będzie zgodna z konstytucją i prawem europejskim, to moim zdaniem realne by było, że pieniądze zostaną uruchomione na przełomie lata i jesieni, ale muszą zostać też spełnione inne kamienie milowe, które na przykład sławna ustawa wiatrakowa.
Pan użył takiego
na razie tego nie ma.
Pan użył takiego sformułowania, jeśli PiS chce dostać te pieniądze, zakłada pan, że PiS nie chce tych pieniędzy?
PiS mówił wiele miesięcy, że te pieniądze właściwie Polsce
teraz
nie są potrzebne.
Zmienili zdanie.
Od mniej więcej dwóch miesięcy zmienili zdanie, dlatego zaczęli wreszcie na serio negocjować z Unią Europejską, ale jestem przekonany, że ustawa w kształcie konstytucyjnym, którą my wypuścimy, znowu zakładam, z Senatu za 12-13 dni, by uzyskała aprobatę Komisji Europejskiej i umożliwiłaby wypłatę pieniędzy. Ale nie wiem, czy nasze poprawki PiS przyjmie.
Zapowiada, że już będzie z tym kłopot, jeśli chodzi o Sejm. Dlaczego spieracie się dopiero 31 stycznia, żeby debatować na temat ustawy o Sądzie Najwyższym?
A czy zbieramy się, przypominam, wcześniej o 10 dni niż mieliśmy się zebrać.
Moglibyście się zebrać w tym tygodniu na przykład.
No tak, ale jednak to są rzeczywiście bardzo poważne sprawy. To jest ustrój najważniejszego z polskich sądów. Komisje już pracują nad tym, poprosiły dwie komisje, ustawodawcza i praworządności, o to, aby wiele autorytetów prawnych przysłało swoje opinie. Jak komisje to przetrawią i nam coś zaproponują, w sensie całemu Senatowi, to my to zrobimy. Uważam, że decyzja marszałka Grodzkiego 31 stycznia jest bardzo dobra.
A czy pańscy koledzy z Sejmu, z sali sejmowej, posłowie Koalicji Obywatelskiej dobrze zrobili, wstrzymując się od głosu w sprawie tej ustawy? Dlaczego pan tak uważa? To była ustawa niekonstytucyjna w tym kształcie, którym została przyjęta przez
Sejm. Ale gdyby oni się nie wstrzymali, to nie daliby nam szansy jej poprawienia.
No, to bardzo taka dosyć zaskakująca argumentacja.
Dlaczego?
Nie mogli po prostu zagłosować przeciw, tak jak Polska 2050?
Gdyby stosować tą taktykę, czy tą logikę, to tych pieniędzy byśmy z całą pewnością w tym roku nie zobaczyli. Ja mówię, to są pieniądze potrzebne Polakom. Więc tak, absolutnie uważam, że jeśli decyzji polskiego parlamentu, jak zmienią system, który PiS wprowadził, upolitycznienia dyscyplinowania sędziów, zależy 160 miliardów dla Polski, to należy wykorzystać każdą okazję i iść każdą ścieżką, żeby te pieniądze uzyskać.
Ale pan za długo jest w polityce, żeby nie wiedzieć, że te poprawki Senatu zostaną odrzucone na sali sejmowej.
Po pierwsze zobaczymy, po drugie wówczas to będzie odpowiedzialność rządzących, czyli PiS-u. Jeśli rzeczywiście oni te dobre poprawki, które spodziewam się uzyskają pozytywne komentarze także ze strony naszych partnerów europejskich, zostaną odrzucone, ale my w naszym nie tylko interesie, ale naszą powinnością jest to, żeby tą ustawę na tyle poprawić, żeby po stronie Unii Europejskiej nie było jakichkolwiek wątpliwości, że ta ustawa jest dobra.
Posłowie,
w tej chwili one są.
Posłowie próbowali, posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłaszali swoje poprawki do projektu, no i te poprawki nie przechodziły na sali plenarnej. Podejrzewam, że taki sam efekt będzie z poprawkami Senatu.
No nie, ja zakładam, że one w Senacie zostaną przegłosowane.
W Senacie zostaną przegłosowane, tylko ich los na sali sejmowej może być zupełnie inny, dlatego chciałem się zastanowić, zapytać pana, skąd ten pański optymizm, że to może być inaczej?
ponieważ na przykład potrzeba 231 głosów, żeby odrzucić poprawki Senatu. PiS sam sobie nie ma tych 231, nawet Solidarną Polską. Zawsze potrzebuje tych kilku, nawet do 5-6 głosów, tych niezależnych głównie posłów w środku Sejmu, którzy czasem ich popierają, a czasem nie. Wiele naszych poprawek w Sejmie przechodzi, mimo że PiS ich nie popiera.
To jest ustawa niekonstytucyjna. Wielu tak mówi. Wielokrotnie Koalicja Obywatelska mówiła, że będzie przede wszystkim walczyła o konstytucję i obronę konstytucji. Jak sobie z tym wszystkim poradzić, że w momencie, kiedy chodzi o konstytucję, no to wtedy Koalicja Obywatelska mówi, wstrzymujemy się.
Nie, panie redaktorze, jeszcze raz. Zaręczam panu, że z Senatu ta ustawa wyjdzie w kształcie konstytucyjnym.
Czyli najpierw trochę popsujemy, a potem będziemy naprawiać.
Nie, znaczy to nie my psujemy, to PiS przedkłada.
Zgadzamy się na psucie, może tak.
Nie konstytucyjną ustawę, na przykład ja się zgadzam z tym, co mówi Naczelna Rada Adwokacka, że robienie tych dziwnych przepisów o tym, że NSA powinno dyscyplinować sędziów jest po pierwsze nielogiczne, ale po drugie niekonstytucyjne. I my to w Senacie zakładam, przewiduję, obiecuję, poprawimy. Podobnie jak inne rzeczy, na przykład to, że sędziowie mieliby być dyscyplinowani przez sędziów, co do których statusu, ponieważ byli wybrani przez upolitycznioną KRS, są duże wątpliwości. My zrobimy warunek, że ci sędziowie, którzy mieliby dyscyplinować innych sędziów, muszą być wybrani, muszą mieć co najmniej 7-letni staż.
Senator Marcin Bosacki jest szefem, jest gościem popołudniowej rozmowy
szefem też.
RMF FM, natomiast szefem jest komisji między innymi dotyczącej Pegasusa, która kończy pracę. Kiedy raport?
Wiosną.
Wiosna to jest jeszcze kawał czasu, ale wiosną to znaczy kiedy, panie senatorze?
Nie, ja panu w tej chwili jeszcze nie powiem, czy to będzie marzec, czy to będzie maj,
ale to już jest pisane, to będzie wiosna. Jeszcze nie? To jest
tak, my w tej chwili przygotowujemy dwuczęściowy raport końcowy. Jeden powie, co się stało, jakie prawa w Polsce złamano, drugi powie, jak naprawić kontrolę nad służbami specjalnymi.
Wnioski do prokuratury?
Zastanawiamy się nad tym, na pewno jasno powiemy, kto złamał prawo w tej sprawie.
Czyli nazwiska będą, tak?
Jestem w trudnej sytuacji, ponieważ część wiedzy, którą posiada komisja, jest wiedzą, którą posiedliśmy z dokumentów oznaczonych klauzulą tajności.
No ale zaraz, panie senatorze, bo tak, mówi pan o wnioskach do prokuratury, że pan się zastanawia, no o nazwiskach też nie chce pan nic mówić, no to znaczy, że co, że będą tylko taki, będzie ogólny opis sytuacji, no to my to wiemy od roku, że tak jest.
Też dzięki pracom naszej komisji, która właśnie rok temu została powołana, bo to myśmy wiele z tych rzeczy ujawnili. Natomiast, wie pan, jeśli my wiemy, kto podpisywał pewne papiery, ale wiemy to ze źródeł niejawnych, to my nie możemy jawnie o tym mówić. Takie są przepisy.
Marcin Bosacki, senator, szef klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej, był gościem RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom. Zapraszamy do RMF24, do RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Wracając do Komisji do Spraw Pegasusa, wstępny raport Komisji Europejskiego Parlamentu już jest do przeczytania. I tam mówimy wprost. Członkowie polskiego rządu, przedstawiciele partii kontrolują bezpośrednio lub pośrednio główne stanowiska w tym systemie, czyli mowa o Pegasusie. Tam nazwiska nie padają, ale jest wyraźnie wskazane, że jest mowa o członkach polskiego rządu. Dlaczego nie chcecie podać, nie wiem, tych ludzi, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za to?
Nie, nie. Pan mnie zapytał, czy na pewno będą
nazwiska.
Wnioski do prokuratury.
Tak, i czy
nad
będą
tym
nazwiska?
Się zastanawiamy. Natomiast kto po pierwsze kupił Pegasusa, co też samo w sobie było przekroczeniem ram prawnych. Po drugie, zlecał podsłuchiwanie przeciwników politycznych, bo o nich głównie mówimy w całej sprawie Pegasusa. To jest do... My na pewno będziemy o tych mechanizmach, a także instytucjach jasno pisać. Natomiast to, czy damy wnioski do prokuratury, no to zobaczymy, bo jak... Znaczy, żeby pan mnie zrozumiał i państwo słuchacze. Jeśli my wiemy, że jakąś decyzję formalnie podjął ktoś, ale wiemy, że tak naprawdę ktoś wyżej, tylko to wiemy z dokumentów niejawnych, to rozumie pan ten dylemat, tak?
Rozumiem, mówiąc wprost, macie ten dymiący pistolet, czy nie macie? Czy tylko wiecie, że on kiedyś, z niego ktoś kiedyś strzelał?
Powiem panu coś, co może nie będzie popularne, ale jest prawdziwe. W całości zarówno praworządność w Polsce, o czym mówiliśmy przed chwilą a propos ustawy o Sądzie Najwyższym i dyscyplinowaniu sędziów, jak i rozliczenie sprawy Pegasusa uda się zrobić dopiero wtedy, kiedy w Polsce się zmieni władza. Ponieważ nawet gdybyśmy my złożyli wniosek do prokuratury, znaczy wierzy pan, że prokuratora podległa i wykonująca na baczność w decyzję prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, szefa partii rządzącej, czy jednej z partii rządzących, będzie wysoko postawionych urzędników z jego ministerstwa oskarżać? Naprawdę
nie,
pan w to wierzy?
Nie. Natomiast jestem przekonany, że wtedy byłby czytelny sygnał, że prawo zostało złamane w waszym przekonaniu. I pytanie jest takie, czy z dokumentów, do których dotarła komisja, czy z tych przesłuchań, które wykonaliście, macie takie przekonanie i macie taki dowód?
Tak. Przekonanie mamy, dowód... Mówię, to jest kwestia... dowodów, które możemy przedłożyć opinii publicznej i takich, których nie możemy, ponieważ one są tajne. I nikt niestety nie zwolni nas, bo były takie próby. Szef NIK-u poprosił o zniesienie klauzuli tajności dla niektórych dokumentów ważnych dla tej sprawy szefa ABW i dostał odpowiedź odmowną.
Dobrze, a pan widział takie tajne dokumenty, których treści pan nie może ujawnić, z których ewidentnie wynika, że doszło do złamania prawa?
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z... jeśli nie chcę złamać prawa. Natomiast po 10, już prawie 12 miesiącach pracy komisji mogę absolutnie powiedzieć, że w moim przekonaniu i myślę, że wszystkich członków komisji prawo zostało w tej sprawie złamane i to nie raz.
Ale to jest tylko przekonanie, rozumiem, w tej chwili, tak?
Nie, my będziemy w raporcie końcowym udowadniać tą tezę.
Policja Polska według informacji RMF FM chce kupić za 6,5 miliona nowy system inwigilacji, Cerebrite. To powód do niepokoju? Powinniśmy się tym niepokoić? Czy to jest taki element po prostu współczesnej rzeczywistości? Bo policja musi mieć narzędzia do kontrolowania czy sprawdzania tego, co się dzieje w przestrzeni elektronicznej.
Trzystopniowa odpowiedź. Po pierwsze, policja z całą pewnością musi mieć, czy służby specjalne, raczej bym tak powiedział, ale w niektórych sprawach również policja do ścigania na przykład handlu ludźmi, czy handlu narkotykami na ogromną skalę, powinna mieć możliwości wchodzenia w drogi komunikacji grup przestępczych. Po drugie, to powinno być jasno określone, w jaki sposób to robi w prawie. W tej chwili w polskim prawie to nie jest określone. I po trzecie, jeśli my uzyskujemy taką informację, ale jednocześnie uzyskujemy informację, że już kody źródłowe do tego akurat systemu są do dostania na wolnym rynku hakerskim, to coś jest chyba nie w porządku. Znaczy, moim zdaniem niestety ta akurat ten zakup się wpisuje i wiedza o tym, że on jest, że ten system jest nieskuteczny, się wpisuje raczej w ciąg wydarzeń takich jak używanie granatnika przez komendanta głównego policji.
A wyjmuje pan baterię z telefonu, jak pan rozmawiał o sprawach politycznych z kolegami z Koalicji Obywatelskiej?
Staram się zostawiać, mówię to zupełnie szczerze i nie od dzisiaj i nie od sprawy Pegasusa, ale to jest chyba pokoleniowe. Ja zostawiam przy ważnych sprawach albo delikatnych telefon w innym pomieszczeniu.
I uważa pan, że podsłuchy będą odgrywały ważną rolę w tej kampanii wyborczej?
Uważam, że z całą pewnością dla PiS-u jest to ogromna pokusa, zła pokusa, zważywszy na to, jak udało się zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej i samemu senatorowi Brejzie wykorzystując dane, nie mam żadnych wątpliwości, z ataków Pegasusem podczas poprzedniej kampanii.
Marcin Bosacki, senator, szef Klubu Senackiego Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Porozmawiamy teraz o polityce międzynarodowej. Mamy w naszym studiu dyplomatę. Nowy szef MON, Boris Pistorius. Pewnie pierwsza decyzja to będzie przekazanie Leopardów na Ukrainę. Myśli pan, że jutro będziemy mieli w Ramstein potwierdzenie tej decyzji?
Mam ogromną nadzieję, nie mam pewności. Niemcy cały czas od 11 już miesięcy, od początku tej wojny, tej agresji Putina i Rosji na Ukrainę w pełnej skali, robią rzeczy przeważnie w dobrym kierunku, tylko dużo, dużo za późno.
A pan jest rozczarowany postawą Niemiec od początku tego konfliktu?
Tak, stanowczo jestem rozczarowany. Co więcej, myślę, że Niemcy szkodzą nie tylko Ukrainie i bezpieczeństwu Europy Środkowo-Wschodniej, ale szkodzą tak naprawdę też sobie, ponieważ pokazują taki stopień niezdecydowania, kluczenia, mówienia różnych dziwacznych rzeczy. Wie pan, jest co innego, kiedy mówi rzeczy dziwaczne nawet minister spraw zagranicznych Austrii, jak wczoraj czy przedwczoraj. Albo jeden z czołowych polityków, czy to Czech, czy to Chorwacji. A co innego, gdy podobne rzeczy w dniach, kiedy giną dziesiątki lub setki cywilów, mówią politycy, czyli na przykład rzeczy, że trzeba brać pod uwagę uzasadnione interesy Rosji i tak dalej. W takich momentach mówią politycy państwa, które ma ambicje przewodzić w Europie. To jest zupełnie coś innego.
Bardziej istotne jest to, czego nie mówią. Dlaczego nie mówią otwartym tekstem o wsparciu Ukrainy?
Nawet to dość często mówią. Im więcej czasu tej wojny płynie, tym częściej. Tylko ten taniec z Leopardami trwa już 4 miesiące. Są kraje, takie jak Polska, które... A ja wiem też o innych, które...
Finlandia chociażby.
Gdyby Niemcy powiedziały tak, my nawet symbolicznie przekazujemy 10 swoich, to w sumie by to było dobrych kilkadziesiąt, może nawet 100 czy ponad 100 Leopardów i to od 2-3 miesięcy mogłoby zmieniać sytuację na froncie.
Financial Times, być najprawdopodobniej, o ile dobrze pamiętam, twierdzi, że kanclerz Scholz zgodzi się na przekazanie Leopardów przez różne kraje europejskie wtedy, kiedy prezydent Biden zgodzi się na przekazanie Abramsów na Ukrainę. Uważa pan, że
to jest znowu szukanie kolejnej wymówki i pretekstu do tego, żeby opóźniać decyzję. Ja nawet nie wierzę, że ostatecznie Scholz nie chce przekazać, tylko on chce mieć wszystkie możliwości, nie wiem, czy wobec swoich wyborców, części ich przynajmniej, bo wiadomo, że opinia publiczna w Niemczech jest podzielona w tej sprawie, czy wobec Rosji w przyszłości, w polityce wobec Rosji, czy wobec historii, ale chce wykorzystać wszelkie możliwości, zanim podejmie dobrą decyzję. I to jest kolejna tego typu wymówka, bo Abramsy się nie nadają do walk w Donbasie. Są zbyt ciężkimi czołgami i takimi, których wykorzystanie wymaga zbyt długiego szkolenia, zbyt dużych nakładów w operacji elektronicznych i tak dalej. Leopardy są dużo prostsze i Ukraińcy mogliby w ciągu paru tygodni je używać.
Panie senatorze, o broni pancernej, o ciężkim uzbrojeniu prezydent Zełenski mówił od marca zeszłego roku już. Od marca zeszłego roku, że jest potrzebne i wtedy Zachód ciągle mówił o tym, że nie może wysyłać broni ofensywnej. Wtedy jeszcze mówiliśmy o broni ofensywnej, o broni defensywnej. Taka taktyka kropelkowa udzielania uzbrojenia Ukrainie. Mam wrażenie, że kończy się fatalnie i dla Ukrainy, i dla Zachodu. Nie uważa pan, że to też trochę pokazuje, że Zachód jest bezradny wobec tego, co wyprawia Rosja na Ukrainie?
Nie, oczywiście Zachód nie jest bezradny. To tylko dzięki Zachodowi
nie dość zdecydowany.
Bohaterscy i niezwykle sprawni Ukraińcy, żołnierze ukraińscy są w stanie nadal się bronić, a jak wiemy po jesieni również w paru miejscach uda się kontratakować. Ale to jest zamiana, to jest ogromna przemiana myśli strategicznej większości Zachodu. Nie całego Zachodu, ale większości Zachodu i nie tylko Niemiec. Nawet bym powiedział, że niektórych krajów południa Europy, nawet w większym stopniu niż Niemiec, w porównaniu z tym, jak oni myśleli do 24 lutego ubiegłego roku. I ten proces trwa, on nawet w Stanach Zjednoczonych trwa. Oczywiście Amerykanie wszystko robią szybciej niż Niemcy, ale to też trwa.
Tak, tylko to się odbywa kosztem życia mieszkańców, także cywilów
tak,
w Ukrainie.
Tak, ja się zgadzam. Znaczy, ja to potępiam, tylko nie mówmy, że Zachód nic nie robi, bo Zachód już w tej chwili przekazał broń wartą kilkadziesiąt miliardów Ukrainie, a drugie kilkadziesiąt miliardów przekazał na podtrzymanie finansowe, gospodarcze tego państwa.
To inaczej, to już teraz krótko.
Już nie mówiąc o przyjmowaniu uchodźców.
Leopardy tak? będą na Ukrainie w tym miesiącu, myśli pan? Czy nie, w tym miesiącu, czy będzie decyzja, może tak?
Leopardy będą na Ukrainie, czy ta decyzja zapadnie jutro w Ramstein? Mam nadzieję, powiedziałbym, że jest 70-80%, że tak. A w ogóle będą, tylko znowu być może to jeszcze parę tygodni potrwa.
Czy uważa pan, panie senatorze, że Niemcy zlekceważyli nas w sprawie reparacji?
Wydaje mi się, że Niemcy w sprawie reparacji opierają się na swojej interpretacji prawa międzynarodowego i twierdzą, że oni reparacje za drugą wojnę już wypłacili wszystkim zainteresowanym. Zwracam uwagę, że w pewnym sensie nawet polski rząd PiS-u przyznaje im rację, bo zmienił w ostatnich tygodniach język. Już nie mówi o reparacjach, tylko mówi o odszkodowaniach, co jest jednak zgodnie z prawem międzynarodowym dużą różnicą.
A gdy będzie inny rząd, nie PiS-u, po wyborach, czy ten rząd wróci wtedy? Mówię o rządzie, jeżeli będzie rząd na przykład koalicyjny, koalicji obywatelskiej, czy on wróci do sprawy reparacji?
Jestem członkiem Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Patrzę na tą sprawę bardzo wnikliwie i bez uprzedzeń. Znaczy nie przesądzam, że na przykład reparacje to tylko hucpa wyborcza PiS-u i że na pewno z nich nic nie będzie. Ale nie mam pełnej wiedzy, czy my mamy argumenty prawne do tego, mówię my, państwo polskie, żeby od Niemców jakąś formę odszkodowań, bo teraz już mówimy o odszkodowaniach, uzyskać. Uważam, że jakaś forma jest do uzyskania. Jednocześnie uważam, że będzie bardzo trudno, proszę zrozumieć mój dyplomatyczny język, będzie niezwykle trudno uzyskać sumę, o której mówił obecny wiceminister, dawniej poseł Mularczyk, czyli 6 miliardów?
Tak.
6 bilionów, przepraszam. Znaczy, na tym
sumę zostawmy, natomiast mi bardziej chodzi o to, czy po wyborach, jeżeli koalicja by wygra, czy będziecie wracali do tej sprawy, czy odłożycie ją ad acta?
To będzie zależało od tego, jak przeczytamy dokumenty, które w tej chwili, jak rozumiem, nadal są gromadzone. Bo jak się czyta ten raport, no to z niego, jak mówię, no nie bardzo wynika nasze prawo do uzyskania 6 bilionów. Natomiast generalnie uważam, że tak, Niemcy jeszcze powinny Polsce, zwłaszcza Polsce, pewnego rodzaju odszkodowania przyznać.
Marcin Bosacki, senator, szef klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.